Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry. Witamy wszystkich gorąco i bez lodu, bo wiemy, że dziś problemy z dojazdami, korki w związku z tym i drobne stłuczki, ale wszystko się dobrze skończyło. Mamy taką nadzieję, że będziemy dziś swobodnie rozmawiać, drodzy Państwo, o milczeniu. Taki właśnie mamy tytuł dzisiejszej audycji, dzięki profesorowi Romanowi Lepertowi, który właśnie taki tytuł któregoś dnia zaproponował, przysłał mi bardzo ciekawy artykuł i tak mnie zainspirował, że ten temat dzisiaj mamy, bo bardzo często też korzystam z inspiracji naszych wspaniałych gości, którzy mają świetne pomysły, tak na przykład o narcyzmie rozmawialiśmy swego czasu. Tak więc witam serdecznie moich gości, panią dr Joannę Rajang, psychologa i coacha.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Profesora Romana Leperta, pedagoga z UKW.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Witamy serdecznie, który jest sprawcą dzisiejszego tematu. Pana doktora Michała Cichorackiego, socjologa z WSG.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I doktora Piotra Adamerackiego, filozofa i etyka z UMK. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
O, nic nie słyszymy. Nic nie słyszymy. Coś trzeba zrobić z mikrofonem. Albo się przybliżyć, albo poprosić o pomoc kolegów. Teraz też nie słychać. Tak więc troszeczkę tam coś pokombinujcie, a my tu już rozpoczniemy program. I pierwsza rzecz, o którą chciałam was zapytać, to o to, czy to milczenie w dzisiejszych czasach rzeczywiście nie jest lekiem na całe zło. Mówi się, że milczenie jest złotem. Mamy czas przegadania, krzykliwości, pustosłowia, bezsensownych tyrad. I ostatnio jeszcze nowości takiej naszych czasów, nie wiem czy naszych czasów, czyli mowy nienawiści, jak się to określa. Czy nie lepiej pomilczeć w tym momencie, drodzy Państwo?
No, gdy mówimy o milczeniu, to mamy na myśli powstrzymywanie się od mówienia. Przeciwieństwem mówienia jest milczenie. Z tym, że warto pewnie rozpocząć od zwrócenia uwagi na to, że milczenie przybiera wiele różnych postaci i wyraża bardzo różne stany. Ja próbowałem sobie za Izydorą Dąbską wynotować taką typologię.
A to jakaś moja rodzina.
Być może, nie wykluczam
Przepraszam, że weszło w słów.
Próbowałem wynotować sobie typologię sposobów rozumienia milczenia. No i pani Izydora Dąbska proponuje, aby rozumieć milczenie jako, po pierwsze, jako wyraz i środek komunikowania, czyli milcząc też coś sygnalizujemy, czy też coś komunikujemy. Można milczenie rozumieć jako stan taktyczny działania, na przykład milcząc nie wyrażamy czegoś, co mielibyśmy ochotę wyrazić. To może być symptom charakterologiczny, no na przykład introwertycy bardzo często milczą, tak, z tego powodu, że taki właśnie mają typ temperamentu. Milczenie może być kategorią moralną, może być kategorią estetyczną i może być wreszcie kategorią mityczną. Tak mówi o tym pani Izydora Dąbska. W każdym razie to, na co chciałbym zwrócić uwagę na początek, to to, że milczenie jest środkiem przekazywania ważnych informacji. No i cała rzecz polega na tym, czy milczymy w sposób adekwatny, w adekwatnym momencie, w adekwatnych okolicznościach i co w ten sposób wyrażamy.
Ja tak pozwolę sobie dorzucić i tak sobie pomyślałam, że widzę jeszcze jedną, jakby milczenie jako narzędzie jeszcze w jednej kwestii, czyli dokładnie jest to funkcja do tego, żeby milcząc prowokować kogoś do przyjrzenia się sobie, do wypowiedzi, do refleksji w sytuacji, kiedy to milczenie nie jest takie naturalne, tak? Czyli dla przykładu, no, pracując w coachingu, to zdecydowanie ta praca ciszą, czyli zadając pytanie i dając odpowiednią przestrzeń na wypowiadanie się, to jest dosyć mocne narzędzie, które ma wymiar budujący samoświadomość klienta w tym coachingu, czyli dzięki temu, że nie ma zagadania tematu, to ma szansę on dać, ten klient dać sobie lustro, większe przemyślenie siebie i ciekawsze, może nowe zupełnie wnioski, więc jeszcze taką funkcję tego milczenia widzę.
Ja jeszcze sobie przypomniałam, przepraszam, bo już Michał Cichoracki wziął oddech, ale zdążyłam mu oczywiście wejść słowo, że nauczyciele stosują taką metodę, prawda, że jeżeli nie można inaczej uspokoić dzieci, to się cichutko mówi albo w ogóle się przestaje mówić i wtedy rzeczywiście następuje konsternacja i one rozumieją, że trzeba być cicho, bo nic nie słyszą, co ten nauczyciel mówi, prawda?
Ja na początek chciałbym zauważyć, że jednak wszyscy...
Macie tutaj, takie metody.
Wszyscy, jak tutaj siedzimy, reprezentujemy jednak zawody, których cisza i milczenie domeną nie jest specjalnie.
Tak jest, więc, tak rzeczywiście.
Więc tutaj trochę też paradoksalnie. Natomiast ja bym chciał też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mnie osobiście milczenie kojarzy się szerzej z ciszą. A cisza jest zawsze synonimem jakiegoś skupienia, jakiegoś namysłu, czyli czegoś, co jest, możemy powiedzieć, pozytywnie waloryzowane w naszej kulturze. Można powiedzieć, że cisza jest również taką trochę kategorią religijną, prawda? Chrystus rodzi się jednak w ciszy, prawda, jak w kolędzie, więc myślę, że rzeczywiście tutaj jest to, co profesor Lepre też powiedział, bardzo ważne, że cisza, milczenie może być kategorią moralną, bo proszę zwrócić uwagę, że bardzo często zgodzie na moralne zło towarzyszy też cisza i milczenie ze strony otoczenia, więc to tak naprawdę siła zła moralnego bierze się stąd, że ludzie na nie nie reagują, prawda? A nie reagują, bo milczą i nie przeciwstawiają się temu, więc myślę, że ten wątek jest tutaj też bardzo ciekawy.
To jeszcze gdyby pozostać przy tych takich terminologicznych uściślaniach, to też w literaturze znalazłem taką typologię, która mówi, że milczenie może być cnotą. Milczenie, mówimy często, że mowa jest srebrem, milczenie jest złotem, prawda?
Tak jest.
Może być obowiązkiem. Są takie sytuacje, w których my jesteśmy zobowiązani do milczenia. No najprostszy przykład, który potrafię w tym momencie przywołać, to jest przykład tajemnicy spowiedzi. Kapłan jest zobowiązany do milczenia, tak? Niezależnie od tego, jakie informacje znajdą się w jego posiadaniu. Ale może być też występkiem, tak? Może być czymś, co jest spostrzegane i oceniane negatywnie. Także mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z całą gamą możliwości, w których używamy tego samego środka, czyli mówiąc najkrócej, powstrzymujemy się od mówienia. Cisza natomiast, którą przywołał pan dr Cichoracki, jest jeszcze szerszą kategorią, bo obejmuje brak w ogóle dźwięku. Tak? Natomiast w przypadku milczenia mamy do czynienia z taką sytuacją, że my się na przykład w cudzysłowie wewnętrznie gotujemy, ale tego naszego na przykład oburzenia, niepokoju, niezadowolenia czy innych stanów emocjonalnych nie wyrażamy. Ale możemy również milczeć po to, żeby, tak jak mówiła pani psycholog, żeby usłyszeć siebie, tak? Bo tak naprawdę usłyszeć siebie możemy między innymi w ciszy.
Filozofie kochane, czy już jesteś z nami?
Mam nadzieję, że teraz mnie słuchać. Dzień dobry Państwu jeszcze raz.
Z przygodami
z wielką radością.
Ale z wielką radością tak. Cię witamy. No właśnie, czy milczenie jest złotem i czy rzeczywiście w naszych zakrzyczanych czasach coś może ocalić? Tutaj goście powiedzieli o pewnych rzeczach w Bydgoszczy. Co by filozof i etyk dorzucił do tego?
Ja odpowiedziałbym, relatywizując nieco to rozpoznanie, że milczenie jest złotem, ale w zależności od sytuacji, w której stosujemy to narzędzie duchowe, jak twierdzi się o nim na przykład w benedyktyńskiej tradycji mniejszej, to rozróżnienie na milczenie i ciszę jest niezwykle istotne. Zwraca na nie uwagę choćby jeden z teoretyków zagadnienia światowej sławy, badacz tych kwestii, tradycji mniejszej, Benedyktyn Anselm Green, który twierdzi, że milczenie jest kategorią bardziej od ciszy podstawową. Cisza może zaledwie stworzyć... Cisza ma charakter zewnętrzny. Jest takim zewnętrznym, środowiskowym czy społecznym uwarunkowaniem stwarzającym możliwość zafunkcjonowania milczenia, ale co ciekawe, Green twierdzi, że cisza wcale nie jest nieodzownym warunkiem dla milczenia, ponieważ milczenie w jego przekonaniu, jak argumentuje, ma charakter bardziej wewnętrzny, osobisty, indywidualny, a w związku z tym osoba, która oćwicza się, dyscyplinuje się, zaprawia się w milczeniu, potrafi zachować ten dystans do otoczenia i siebie wyrażony w akcie milczenia, niezależnie od tego, w jakim przebywa otoczeniu, czy przebywa w warunkach faktycznej ciszy, czy też wokół towarzyszy tej, takiej osobie zgiełk, wrzawa i hałas. A w związku z hałasem napotkałem u innego z kolei autora, Luciana Szeneviera, ciekawe rozróżnienie hałasu na zewnętrzny i wewnętrzny. Zwykle, kiedy mówimy o hałasie, czyli diametralnym, antypodycznym przeciwieństwie ciszy i okoliczności, która zdecydowanie nie sprzyja postawie milczenia, a tym bardziej takiej cnocie, to mamy na myśli ten hałas zewnętrzny. Szenewier, co ciekawe, mówi o tym, że milczenie jest potrzebne nie tyle do tego, by wyizolować się skutecznie z hałasu zewnętrznego, tego tumultu, wrzawy, zgiełku, który towarzyszy nam, gdy przebywamy w społeczeństwie, tylko milczenie jest środkiem zaradczym na hałas wewnętrzny, na przykład na hałas wspomnień, na budzącą się w nas niezdrową często ciekawość, na niepokojenie się rozmaitymi problemami, kwestiami, na tym wszystkim, co nas wewnętrznie tarmosi i nie daje nam odetchnąć, umyka nam w związku z tym taki spokój, który zalecali praktykować stoicy. A zatem milczenie jako antidotum na próba zapanowania bardziej nad hałasem zewnętrznym, a cisza jako środek zaradczy na hałas zewnętrzny.
No tak, ale jak to sobie z tym poradzić? To chyba tylko wiedzą zakonnicy, bo są takie zakony, prawda, gdzie w ogóle nie można mówić ani słowa. Nie bardzo sobie nas tam wyobrażam wszystkich, siebie w szczególności.
Nie byłoby tam dla nas
Ale
miejsca.
Słuchajcie, może by rzeczywiście, bo tutaj poruszył pan doktor Domeracki tę kwestię uciszenia siebie, tak, takiego uładzenia siebie wewnętrznie, żeby te wszystkie rzeczy, które w nas tam podskakują, w środku krzyczą, to wewnętrznie nas tarmoszą, jak pięknie powiedział, zapisałam sobie to słowo. Natomiast to jest wielka rzecz, żeby to potrafić zrobić, żeby takie milczenie wewnętrzne sobie zastosować, prawda? Odrzucić to wszystko. No, święta właśnie, to jest taki czas, że z jednej strony będziemy gadać przy stole, tak? Wszyscy się spotykamy i opowiadamy sobie, ale w pewnym momencie musimy też pomilczeć troszeczkę i właśnie może wyciszyć te wewnętrzne emocje, czasami jakieś też agresywne takie rzeczy, które się w człowieku gromadzą, prawda? I wybuchają, a czasami nie wybuchają, a te, co nie wybuchają, to pani psycholog nam powie, co to oznacza, jak nie wybuchną.
No tak, słucham tego i zastanawiam się, bo z jednej strony mówimy tutaj o takiej umiejętności takiego wyciszenia emocjonalnego, nawet w psychologii mam takie pojęcie kontenerowania emocji, czyli zamiast je wyrazić, to znajdujemy bezpieczny na dany moment kontener do tego, żeby tam na chwilę umieścić te emocje, a potem w warunkach bezpiecznych dla wszystkich je wyrazić. I pewno trochę mówimy przy tym milczeniu o tym, żeby no, nie eksponować w taki sposób emocji, który byłby dla nas szkodliwy, bo tak szczerze mówiąc, to w tym zakresie dość ekonomiczni my psychologicznie jesteśmy, czyli liczymy bardziej zyski, straty wynikające z otworzenia buzi albo nie otworzenia tej buzi, tak? I kiedy...
No jak liczymy zyski i straty, to jest dobrze, bo nieraz w ogóle o tym nie myślimy.
No tak, no czy to jest Gadamy. Jeszcze... Tak. Znaczy może być tak, że liczymy te zyski i straty, a nadal nie umiemy zarządzać emocjami i one mają nad nami władzę, tak jak mawia moja koleżanka, moje emocje mają się dobrze, zawsze nade mną biorą górę.
Panują, tak.
Panują, tak. Więc i wtedy jakby niezależnie od głowy eksponujemy, no i wtedy trochę powiedziałabym celowo, tak mówię, gadamy, czyli nie mówimy to, co koniecznie chcielibyśmy ostatecznie powiedzieć. Ale też to wyciszenie, myślę, w tym kontekście to ma znaczenie z takiej perspektywy, co w naszej głowie, nie tyle w sercu, co w głowie, czyli jakie myśli są, które się kołatają, które w zasadzie przeszkadzają nam może, utrudniają, a być może pomagają i pewno to milczenie jest od tego, żeby się z nimi spotkać, być może poselekcjonować, może zrobić porządek, może coś dorzucić, a może...
Te kontenery tak poupychać.
Tak, albo świadomie nimi zarządzić z poziomu głowy wtedy tymi kontenerami.
Żeby to było takie proste.
No, wbrew pozorom...
Uczucia dochodzą do głosu. Jak tu tym zarządzać wszystkim, jak to nami zarządzać?
Ja może troszkę dorzucę, że wbrew pozorom nie takie trudne, bo nam się wydaje, że ten stan emocjonalny możemy tylko kontrolować na poziomie wyrazu emocjonalnego, czyli tego, żeby już, że tak powiem, albo z buzi nie wyszło, albo z rąk nie wyszło. A w rzeczywistości możemy zarządzać emocjami na poziomie spostrzegania samego bodźca, czyli jak odbieramy czyjeś zachowanie i czasami sami się nakręcimy na to i potem już trudno się opanować.
Dobrze, to teraz posłuchajmy Jonasza Kofty i songu o ciszy. No, mistrzowskiej właściwie piosenki. Tam jest bardzo dużo rzeczy powiedzianych. My jeszcze oczywiście dopowiemy później, ale nie wiem, czy rzeczywiście coś więcej. Posłuchajmy.
Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Przecież już dosyć mamy huku i jazgotu, ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia niezawodny motor, coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś, więc szybko włączasz wszystko, co pod ręką masz. A gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przez dnia strasz. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy. Na poezję, co być może drzewie nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy. Na poezję, co być może drzewie nas.
W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
A dziś w Regionalnym punkcie widzenia rozmawiamy o milczeniu, tudzież ciszy. Doktor Joanna Rajang.
Witam.
Witamy po przerwie profesor Roman Lepert.
Witam jeszcze raz.
Doktor Michał Cichoracki i doktor Piotr Domeracki.
Kłaniam się ponownie.
No właśnie. I teraz nam to Jonasz Kofta tyle rzeczy wyśpiewał, że byłoby można rozmawiać kilka godzin, ale teraz bym chciała troszkę pomówić o takim przemilczeniu, tak? Czyli nie powiemy komuś czegoś, bo uważamy, że to jest lepiej dla niego, może lepiej dla naszych relacji, prawda? Nie mówimy komuś czegoś, bo się boimy, na przykład pracodawcy, że za dużo powiemy i wtedy będzie źle. No, strach jest takim mocnym tutaj przyczynkiem do przemilczenia, ale też ludzie mówią, a co ja będę tam gadał dla świętego spokoju, będę cicho. To tyle, teraz rzuciłam rzeczy. Druga część naszej rozmowy, może od tego zacznijmy, pani psycholog.
Tak, to jest rzeczywiście taka kategoria, która jest mi bardzo częsta, często spotykam, szczególnie w pracy z organizacjami, ludzie w firmach często milczą. Myślę, tak trochę prowokacyjnie powiem, że jak nie wiemy, jak powiedzieć, to bezpieczniej, tu jest znowu ta ekonomia, bezpieczniej jest nie powiedzieć, czyli przemilczeć. Znaczy przynajmniej z takiego założenia wychodzimy, czyli jeśli sytuacja jest bezpieczna, to my tak mówimy, bo te zasoby komunikacyjne mamy wystarczające do tego typu sytuacji. Natomiast w momencie, kiedy jest sytuacja mniej wygodna, to czasami nie wiemy, jak to powiedzieć, żeby dotarło, żeby było zaakceptowane i wtedy przemilczamy, mając, teraz będę trochę brutalna, ale mając wrażenie, że to się nam opłaci. I to się nam opłaca czasami na bardzo krótko, dlatego że z dłuższej perspektywy zaczynamy być nietransparentni dla ludzi, czyli też ludzie się przyzwyczajają na przykład do naszego przemilczania pewnych rzeczy, mają prawo odbierać to jak naszą akceptację czy przyzwolenie. I skoro tak odbierają, no to powtarzają też swoje zachowania względem nas, a my tak milczymy, milczymy, aż w końcu nie wytrzymujemy, tylko że wtedy zasoby komunikacyjne to za mało, bo jeszcze stan emocjonalny jest do ogarnięcia i zwykle kończy się bardziej złośliwością, agresją, czyli czymś, co w sumie rzeczywiście przynosi nam straty relacyjnie.
Ja myślę jednak, że milczymy nie tylko wtedy, kiedy nie wiemy, jak coś powiedzieć, ale również wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy wiemy, jak należałoby zareagować. W tej sytuacji wydaje mi się, że milczenie związane jest jednak z pewną obawą nawiązania pewnej relacji, nawiązania pewnej interakcji. Dlatego, że takie nawiązanie relacji, ono zawsze z tym wiążą się jakieś koszta. Tylko z tym wiążą się koszta, których właściwie nie znamy. Więc tutaj stosując tą analogię ekonomiczną, możemy powiedzieć, że milczenie jest najłagodniejszym, czy też najłatwiejszym wyjściem. Dlatego, że oznacza, iż my nie musimy ponieść społecznej odpowiedzialności za słowo i pewnej moralnej odpowiedzialności za pewien rodzaj najpierw werbalnego, a później oczywiście związanego z tym jakiegoś społecznego zaangażowania. I to jest rodzaj pewnej ucieczki, może nawet rodzaj pewnego tchórzostwa.
Chciałam się zapytać właśnie.
Ale jednak biorąc pod uwagę, że my zachowujemy się właśnie, biorąc pod uwagę pewne kwestie związane z ekonomią naszych emocji również, z ekonomią naszych postaw, no to rzeczywiście...
Ja nie wiem, czy można... Jak, w ogóle ekonomia emocji, to jest no dla mnie jakaś abstrakcyjna kwestia.
Ale tak samo pani redaktor, jak zarządzanie emocjami.
Nawiązanie relacji emocjonalnej jest jakimś rachunkiem zysków i strat jednak. Tak mówią teorie wymiany, na przykład w psychologii.
Szczepniemy albo buzuje w nas to, czy my tam sobie kalkulujemy, czy to lepiej wykrzyczeć, czy siedzieć cicho,
to
już nie dajemy rady.
To, czy wykrzyczymy, zależy od kontekstu sytuacyjnego, bo wykrzyczeć emocje możemy w stosunku do osoby, powiedzmy, o równym nam statusie społecznym, tak? Kiedy natomiast spotykamy osobę, która ma wyższy status społeczny, wtedy nasza reakcja, nawet jeśli jesteśmy źli, wtedy nasza reakcja może być inna, więc to zależy również od kontekstu.
Chyba, że ta osoba będąca wyżej w tej hierarchii daje nam przyzwolenie na wyrażanie swojego zdania, co bardzo często jest problemem. Ja bym przy tej okazji zwrócił uwagę...
100%, prawda?
Ja bym przy tej okazji zwrócił uwagę na takie ciekawe zjawisko, jak milczenie i cisza w szkole. Otóż milczenie może być jedną ze strategii przetrwania, jak się bada ukryty program, czyli to, co szkoła faktycznie realizuje, mimo że tego nigdzie nie deklaruje. W żadnym programie, w żadnej podstawie programowej nie znajdziemy takiego zapisu, a jednak mamy do czynienia z czymś takim, jak uczenie się milczenia, tak? Jako wykorzystywanie milczenia jako strategii przetrwania kolejnej lekcji, trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
Kolejnego roku.
I tak dalej, i tak dalej. Przy tej okazji zwrócę uwagę na doświadczenie jednej z naszych studentek, która pojechała na Erasmusa do jednego z krajów skandynawskich i jak wróciła, to najważniejszą refleksją, jaką się podzieliła z nami, to była refleksja dotycząca tego, że to była akurat Dania, że w tej duńskiej szkole, w której ona miała okazję w trakcie pobytu na Erasmusie przebywać, miało miejsce całkowite odwrócenie tego, z czym spotykała się w polskiej szkole najpierw jako uczeń, a potem jako studentka, będąc na praktykach. Otóż w Polsce normą jest, że w trakcie lekcji w szkole jest cicho, natomiast w trakcie przerw jest nieznośnie głośno, prawda? I dla niej zaskoczeniem było to, że w tej duńskiej szkole sytuacja jest odwrotna. Wtedy, kiedy uczniowie pracują, wtedy jest głośno, a wtedy, kiedy odpoczywają, wtedy jest cicho. Więc z tego punktu widzenia ja bym paradoksalnie powiedział, że polska szkoła socjalizuje uczniów do milczenia, tak? Do właśnie niezadawania pytań, do niewyrażania głośno swoich wątpliwości i tak dalej, i tak dalej.
Do niekwestionowania
autorytetu. Do niekwestionowania autorytetu nauczyciela. Mamy do czynienia właśnie z takim paradoksem.
Filozofie drogi, jak zwykle czekamy na twoje podsumowanie tej części. Właśnie, milczenie dla świętego spokoju, ze strachu. Tu mamy, jak się w ogóle filozof odnosi do ekonomiki emocji po prostu, bo ja protestuję.
Ekonomii.
To jest urocza nowomowa naukowa, trzeba po prostu do niej przywyknąć, przemilczeć to, co się dzieje w zakresie terminologii, jaką się posługujemy współcześnie. Natomiast obok przemilczenia, o którym tu państwo już bardzo wiele i ciekawie powiedzieli, warto zwrócić uwagę, że wyróżniamy także kategorię zmilczenia coś. Czyli zmilczeć coś to nie jest to samo, co przemilczeć, bo przemilczeć to, by tak rzec, albo utaić, zataić, gdzieś głęboko schować, udać, że się nie widzi, że się nie zauważyło, na przykład po to, żeby się nie wychylić, czy żeby nie znaleźć się na cenzurowanym. Natomiast zmilczeć coś, to nie tyle znaczy przejść nad czymś do porządku dziennego, ile milczenie w tym przypadku jest wyrazem, rodzajem wręcz reakcji, wyrazem własnego niepogodzenia z jakąś sytuacją, która nas obezwładnia sobą. Do tego stopnia jest zdumiewająca, kuriozalna, nietypowa, zadziwiająca, że nie potrafimy znaleźć właściwych słów, by przy ich pomocy się do niej odnieść. Stąd jedyną słuszną w takiej sytuacji reakcją, na jaką potrafimy się zdobyć, jest właśnie owo zmilczenie. Ale proszę zwrócić uwagę, że to milczenie wykorzystywane jest jeszcze na wiele innych sposobów. Na przykład wywodzące się z nurtu tradycji mniszej, czy mniszomistycznej, jest tradycja sacrum silentium. Dziś już właściwie chyba tylko rzeczywiście w klasztorach i w seminariach duchownych o niektórych porach dnia, właściwie wieczora, spotykana. Sacrum silentium, czyli nie tylko silentium, a więc milczenie, ale w dodatku jeszcze sacrum, czyli mamy tu do czynienia z bardzo ciekawą sposobem usakralnienia milczenia jako momentu i przestrzeni, w której odrzucamy od siebie to, co nas niepokoi, czy to, co nas mitręży, po to, żeby w milczeniu skupić się, zamknąć się w sobie na to, co zewnętrzne, równocześnie otwierając się na strumienie tego, co duchowe, na przykład na refleksję. Milczenie bywa też tu wykorzystywane, przypominam sobie książkę Alice Miller zatytułowaną ciekawie Mury milczenia, gdzie Miller opisuje milczenie właśnie skojarzone z murami, czyli z takim rodzajem odgrodzenia się za parawanem milczenia wobec świata, gdzie milczenie pełni taką funkcję wypierania urazów, szczególnie urazów z dzieciństwa. I tutaj to ta kategoria Miller, mury milczenia, bliższa byłaby właśnie temu przemilczeniu, o której dyskutujemy. Milczenie jest tutaj sposobem uporania się z rozmaitymi deficytami czy problemami, bądź z dzieciństwa, bądź z sytuacji, w której obecnie funkcjonujemy. No i wreszcie milczenie, które funkcjonuje jako środek zapobiegania przeciw wypływowi jakichś danych czy informacji z naszego ścisłego otoczenia. I wówczas tak, funkcjonuje, milczenie funkcjonuje w takim zwrocie językowym jak zmowa milczenia, czyli inaczej z włoska mówiąc omerta, kiedy...
To już do mafii mamy niedaleko.
Tak, kiedy nie można, właściwie trzeba w tym sztywnym gorsecie czy ciasnym pierścieniu milczenia, nawet jeśli ma się ochotę i potrzebę wykrzyczeć na głos całemu światu prawdę o tym, co się dzieje, to jednak jesteśmy zduszeni, stłamszeni, zgorsetowani, spięci właśnie tym nakazowym milczeniem, za murami którego musimy skrywać rozmaite, najczęściej niemoralne tajemnice.
To teraz ten czas na milczenie i wewnętrzny porządeczek, a po piosence wnioski końcowe, króciusieńko. Także teraz się zastanawiamy.
Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam ty.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym punkcie widzenia dziś debatowaliśmy o milczeniu. Ktoś chyba do nas dzwoni, ale to już przestał dzwonić. Ale teraz proszę o podsumowanie tego naszego debatowania, żebyśmy w spokoju i w ciszy, której może nam trochę dzisiaj czas przyniesie, pomyśleli sobie o tym wszystkim. Od naszej psycholog zacznijmy.
To mi jednak chyba najbardziej wybrzmiewa taka myśl, może, że tak powiem, w kawałku postanowień noworocznych, to by było o odwadze mówienia. Czyli gdzieś jednak ten wątek milczenie jako coś, czego się boimy. I żeby jakby przyjrzeć się trochę temu, że mówiąc dajemy sobie i w relacjach dużo więcej, tak zawodowo, jak i prywatnie, ponieważ dajemy sobie większe szanse na zaspokajanie naszych potrzeb. Czyli oczywiście nadal jest to ryzykowne, ale można się uczyć tego, jak to zrobić z mniejszym ryzykiem albo je zminimalizować, ale jednak o odwadze mówienia. To ja w takim klimacie bym została.
Mnie jednak najbardziej osobiście oczywiście ciekawi ten wątek ciszy i milczenia jako pewnych kategorii moralnych. Tu mi się przypomina też imię Róży Umberto Eco, gdzie przecież druga księga Arystotelesa o śmiechu jest synonimem jednak moralnego upadku, prawda? Ci mnisi czytający tą księgę jednak najpierw moralnie, a później przecież fizycznie, realnie giną. I tutaj też jest ciekawy wątek, na ile ta interpretacja milczenia jako pewnej pozytywnej wartości moralnej, ona się jednak przez wieki zmieniała i czy dzisiaj raczej właśnie ta nasza krzykliwa cywilizacja jednak nie propaguje postaw trochę odmiennych od tych, które były kiedyś.
Ale ja jeszcze mam taką refleksję, że takim gadulstwem można zakrzyczeć to, czego nie chcemy powiedzieć, bo to na przykład obserwujemy, prawda, w debatach politycznych, prawda? Tyle jest tego mówienia.
Mówienie
a
jako reakcja
my dopytujemy tam, o co tak naprawdę
mówimy
chodzi.
O kimś innym, nie o sobie i to jest ta różnica.
Piękny tekst, bardzo dobrze. Także to też tak można zauważyć, proszę bardzo.
Ja odwagę mówienia, o której przed chwilą była mowa, skojarzyłbym jednocześnie ze zmową milczenia. I uważam, że z tej wielości sposobów używania milczenia, o której tutaj w trakcie audycji mówimy, jeden wartościowałbym jednak zdecydowanie negatywnie. No właśnie tę zmowę milczenia, ona bardzo często bywa okazją do tego, żeby ukrywać coś, co ukrywane być nie powinno, albo żeby, używając innego słowa, coś tuszować. Chociaż nawiązując do Ludwika Wittgensteina, przywołałbym słynne jego zdanie, o czym nie można mówić, o tym należy milczeć. I może to być jakimś mottem naszej dzisiejszej audycji dotyczącej milczenia.
I kończę nasze podsumowanie. Profesor dr Piotr Demeracki, filozof i etyk. Z punktu widzenia filozofa i etyka, cóż do przemyślenia mamy?
No, przede wszystkim taką zachętę, żeby oczywiście funkcjonować w trybach odwagi mówienia, ale równocześnie pamiętając o tym, żeby mowa nie zamieniła się w pustą gadaninę, bo to jest nawet jeszcze coś innego niż proste gadulstwo. Powtórę, wart też zwrócić uwagę na to, jak sądzę, żeby nie zagłuszać w sobie refleksji, zwłaszcza autorefleksji, gotowości do przemyśleń, otwartości na to, czego sami o sobie się dowiemy, a okazją do tego niezrównaną jest właśnie przebywanie w milczeniu, a więc warto pomyśleć o milczeniu nie jako nieznośnej, nieprzyjemnej pauzie, którą czymś koniecznie trzeba zagłuszyć, choćby włączonym telewizorem czy radiem. No, chyba, że jest to Radio PIK.
Właśnie.
Natomiast
ona nigdy
nie przeszkadza. Żeby rzeczywiście zdobywać się przynajmniej momentami, nawet raz w tygodniu, albo choćby przez chwilę w ciągu dnia, na wybieranie się na własne wyspy milczenia, pamiętając równocześnie o tym, żeby unikać nie tylko tej zmowy milczenia, tutaj z panem profesorem Lepertem zdecydowanie współbrzmię w krytyce tego rodzaju milczenia właśnie, ale także, żeby starać się unikać milczenia, które bywa wykorzystywane po to w naszych relacjach, żeby ukarać drugą osobę. Zresztą to ma swoją nazwę, milczenie karzące. W to miejsce wolałbym zachować milczenie dyskrecjonalne lub taktowne. I zupełnie na koniec za Thomasem Mertonem chętnie przywołałbym taką wypowiedź, w której Merton stwierdza, że życie w milczeniu rozjaśnia dymną zasłonę słów, którą człowiek rozpostarł między swoim umysłem a rzeczami. A więc milczenie jako rodzaj, okazja przedzierania się przez dymną zasłonę słów.
Taką to o tą piękną metaforą doktora Piotra Demereckiego. Zakończymy dzisiejsze spotkanie o milczeniu i dobrych wniosków życzymy i czasu na to, aby przemyśleć tę sprawę. Był z nami również dr Michał Cichoracki, profesor Roman Lepert. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dr Joanna Rajang. Dziękuję. Pięknie, miłego dnia życzę. Dziękujemy. Ewa Domska, kłaniam się Państwu.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.